Dawna Polska była schronieniem dla różnych religii i narodów, co często przywołuje się jako dowód na historyczne korzenie otwartości. Przez wieki na ziemiach polskich wspólnie żyli katolicy, prawosławni, Żydzi i protestanci. Dzisiaj to się zmienia. Ostatnie doniesienia o napaściach na obywateli Ukrainy w Polsce dotyczą m.in. brutalnego pobicia młodej pary we Wrocławiu oraz incydentów w Legnicy, gdzie młoda kobieta zaatakowała nastolatki posługujące się językiem ukraińskim, w których motywem była agresja na tle narodowościowym lub, jak się okazuje, język ukraiński. Wzrost liczby napaści na obywateli Ukrainy w Polsce pokazuje nam także narastające uprzedzenia narodowościowe oraz proces radykalizacji wśród społeczeństwa. Wielu Polaków zdaje sobie pytanie, co się z nami stało, co legło u podstaw tej agresji. Odpowiedź wydaje się jednak bardzo prosta. Przyczyniają się do tego m.in. media, głównie media społecznościowe. Mało przemyślane wypowiedzi polityków nastawione na polaryzację społeczeństwa i wpływające na niechęć wobec mniejszości. O tym chcielibyśmy dzisiaj porozmawiać i dlatego zaprosiliśmy do studia Piotra Kołodzieja, przewodniczącego Szczecińskiego Oddziału Związku Ukraińców w Polsce. Dzień dobry.
Dzień dobry.
A także studenta Uniwersytetu Szczecińskiego, współpracownika Radia Szczecin, Stanisława Tresnyckiego. Dobry wieczór.
Dzień dobry.
Dzień dobry. A także mam nadzieję, że na łączach jest z nami profesor dr Mirosława Rudyk, Instytut Literatury i Nowych Mediów Uniwersytet Szczeciński, a także Uniwersytet Lwowski. Dobry wieczór, dzień dobry.
Dobry wieczór, szanowni państwo, drodzy słuchacze Radia Szczecin, pozdrowienia ze Lwowa.
Dziękuję, że zechciała pani doktor z nami rozmawiać i właśnie pozwolą panowie, że zacznę od pani Mirosławy Rudyk, dlatego że kiedy dzisiaj rozmawiałyśmy w południe, kiedy zadzwoniłam z zaproszeniem do dzisiejszej audycji, pokazała mi pani zdjęcie z cmentarza. Ja się oczywiście za chwilę wzruszę, bo ten cmentarz, my te zdjęcie z cmentarza lwowskiego znamy. Tylko dzisiaj ten horyzont jest tak bardzo oddalony, że po prostu te groby się na jednym zdjęciu nie mieszczą. I chciałam od tego zacząć, bo to powinno nam przypomnieć, dlaczego tak wielu Ukraińców musi mieszkać w Polsce. Słowo musi mieszkać chciałam podkreślić, bo oni tu nie przyjechali na wakacje, oni tu uciekli przed wojną. Chciałabym o tym powiedzieć i myślę, że pani doktor, to wrażenie z pobytu w cmentarzu, a wiem, że za każdym razem pani idzie i niestety tam są groby przyjaciół, znajomych, kolegów z pracy.
Tak, oczywiście. Jest to dla mnie bardzo bolesne doświadczenie, ale ja tak też walczę ze sobą, też zabieram swojego syna, żeby też nie stracić tego poczucia, jaką cenę płaci dzisiaj Ukraina za swoją wolność, za swoją niepodległość. Takie bardzo wzruszające sceny, pomimo to, że zginął w 30 parę lat mój kolega z Wydziału Dziennikarstwa, który był bardzo utalentowany, mógł tyle jeszcze zrobić, dokonać takich czynów wielkich, tak, na swojej drodze kariery i tak dalej. Ale dzisiaj, jak zobaczyłam, jak młoda kobieta tam sadziła kwiatki w doniczki i taka mała dziewczynka, 2-3 lata, no, to powyżej, czy ona chociażby widziała swojego ojca, tak? To po prostu takie sceny, to się nie da opisać, nie da się przekazać. Te obrazki zostają z nami i po prostu za każdym tym grobem stoi cała historia, całe życie, które po prostu zostało oberwane i to jest taka też ogromna tragedia Ukrainy. Ten cmentarz, chcę podkreślić, na 1/3 się powiększył od roku, jak byłam w lipcu ubiegłego roku w Ukrainie.
No to jest niesamowite, ale my często w Polsce zapominamy o tym. Zupełnie niedawno pani wyjechała w Ukrainę i myślę, że panią też bardzo niepokoją te informacje o tym, że ktoś podniósł rękę na osoby z Ukrainy, bo usłyszał akcent ukraiński, bo usłyszał słowa po ukraińsku, albo przynajmniej brzmiące inaczej niż polski. Te doniesienia panią smucą?
Oczywiście, że tak. Tak, to już trwa jakiś czas. Muszę się tutaj przyznać, że w grudniu 2025 roku w naszym samochodzie, który ma polskie numery, rejestracje, wszystko, mieliśmy taką małą flagę ukraińską, tak? I zostały przybite nam opony w samochodzie, tak? I to już był taki mocny sygnał jakichś takich może nienawiści, uprzedzenia do Ukraińców. Ja chcę powiedzieć, że nawet zakazałam swojemu synowi, jak nas nie ma obok, żeby nie rozmawiał w języku ukraińskim z swoimi kolegami, czy przez telefon, czy jakkolwiek, tak, bo nigdy nie wiadomo, kto jest obok, także może też zostać zaatakowany. Kiedy jesteśmy w trucie, tak, to już tak się nie boimy rozmawiać w języku ukraińskim, tak, w porządku, bo no, mamy nadzieję, że jakoś damy radę, tak, przed tym atakiem, tak, ale kiedy syn jest sam, to naprawdę mamy tak ustalone i ja zawsze go o to proszę, bo naprawdę boję się za jego zdrowie.
No właśnie, panie Piotrze, jeśli pan pozwoli, to zapytam Stanisława, młodego studenta uniwersytetu, który dzisiaj na rzecz radia robił informację o tym, że Ukraińcy w Szczecinie postanowili napisać taką petycję do władz miasta, żeby jednak odżegnać się od tych, żeby je potępić, te sytuacje, które się mogą zdarzyć. Na szczęście ja nie słyszałam u nas w Szczecinie o tym. Pierwszy raz słyszę to, co pani doktor powiedziała o tym, o tych przybitach oponach. Czy ty doświadczyłeś czegoś takiego negatywnego?
Właśnie, w Szczecinie jestem już trzeci rok i przez te trzy lata podczas studiów lub zwykłego życia obywatela nie doświadczyłem jakiejś otwartej nienawiści, przemocy i nie czuwałem się jakiejś cudzej lub znienawidzonej przez Polaków lub innych ludzi, ale ja nie mogę o tym wypowiadać się za wszystkich. Dlatego, że ja jestem, ja mogę wypowiadać się tylko za samego siebie. Jak robiłem ten materiał, były różne opinie, nie tylko od Ukraińców, no i od Polaków. Dlatego, że ja słyszałem od nich i to można zobaczyć też, posłuchać na stronie, że niektórzy doświadczyli kilka razy przez 5 lat lub przez długi czas, niektórzy doświadczają tego codziennie, niektórzy, że nigdy, a niektórzy Polacy mówili, że odczuwali jakąś nienawiść ze strony Ukraińców. I to bardzo trudny i kontrowersyjny dla mnie temat, dlatego ja nie chcę podważać żadnych takich, nie chcę mówić żadnych głośnych tytułów.
To jest w ogóle niesamowite, że w ogóle można czuć nienawiść do osoby, której się w ogóle nie zna. Znaczy, albo mieć wyobrażenie jakieś sobie, w związku z tym wymyślamy sobie, kogo możemy lubić albo nie lubić. Jeżeli to jeszcze dzieci w przedszkolu mają do siebie jakieś wątpliwości, to są na takim etapie, że można ich czegoś nauczyć. Ale my dorośli, ja ze zdziwieniem stwierdzam, że rzeczywiście niektórzy tak mówią i żadne argumenty do nich nie docierają. Choć mam nadzieję, że to jest wszystko w odosobnieniu, że tego jest nie za wiele. Panie Piotrze, czy do Związku Ukraińców przychodzą Ukraińcy i ich skarżą się, czy przychodzą, czy pan się często z tym spotyka?
Pani redaktor, szanowni państwo, no na szczęście nie. Na szczęście nie. Nie miałem takich sygnałów, ani nikt się do mnie nie zgłaszał. Bardzo mi przykro słuchać słów mojej znajomej, pani Mirosławy, bo wcześniej również o tym nie byłem świadom takiej sytuacji. Odpowiadając, na szczęście nie. Ja dzisiaj się wypowiadam jako przewodniczący mniejszości ukraińskiej, ale sam jestem Polakiem. Jako taki jestem tutaj rozpatrywany. I jako Polak oczywiście jestem po prostu załamany. załamany. Jestem załamany, jestem zszokowany. Wspomniała pani, że dotychczas spotykaliśmy się z taką sytuacją to raczej na poziomie przedszkola, na poziomie dzieci, które, nie wiem, w grupie chciały jedno drugiemu dokuczyć, a tak naprawdę to chroniły swoje własne jakieś niedostatki, czy już powiedzmy w sferze dorosłych kompleksy. Stawianie się Polacy, ja nie chciałbym tu się wypowiadać tak jak tu kolega student za wszystkich i w imieniu wszystkich. Nie mam ani takiego prawa, ani nie mam takiej ochoty, ale jako Polak, jako obywatel Polski, jako obywatel Szczecina identyfikuję się bądź co bądź z tą sytuacją i Polacy często w historii stawiali się za w formie ofiar różnych tragedii. Absolutnie tego nie ujmuję, bo tak faktycznie było. A osoby, które coś takiego czynią, coś takiego robią, dla mnie są ofiarą losu jedynie. Ofiara losu to jest kiedyś fajtłapa, ciamajda lub osoba zakompleksiona z jakimiś brakami. Naprawdę proszę wybaczyć irytację, ale to, co wyprawiają te na szczęście jednostki, na szczęście pojedyncze osoby, uwłacza nam jako narodowi, nam Polakom, mi przynosi wstyd i hańbę i dziękuję Bogu, że to są naprawdę pojedyncze przypadki, które na szczęście tutaj w naszym Szczecinie, takim bądź co bądź międzynarodowym, gdzie wszyscy są jakkolwiek napływowi, do mnie nie dociera i mam nadzieję, że nie będzie docierało.
No mam nadzieję, że rzeczywiście pozostaniemy tym takim czystym, chciałabym powiedzieć, miejscem od ksenofobii, bo ksenofobia to jest coś, co jest po prostu absolutnie dla mnie nieuzasadnione. Ja się zawsze boję, że któregoś dnia ktoś powie, że ci zielonocy to dzisiaj są nie okej i w związku z tym przestajemy ich lubić. Albo nie wiem, rudowłosi, to też ja nie chcę oczywiście, proszę państwa, spłycać tematu, ale myślę, że to właśnie z tego wynika, że tak nie wiadomo dlaczego i tak nagle w ten sposób pozwalamy sobie na traktować innych. Ale ta informacja, na pewno państwo słyszeli o tym, że oto jeden z Polaków usłyszał, jemu się wydawało, że ktoś mówi po ukraińsku i też postanowił przez telefon postanowił go pobić. No to są sytuacje niedopuszczalne, ale jednak no i teraz chciałabym się zapytać panią doktor, bo była jeszcze pani wtedy w Polsce, kiedy ta cała sytuacja no krótko mówiąc z tym nazwaniem oddziału ukraińskiego imieniem UPA, a potem prześciganie się z tymi przepraszam za słowo prześciganie, ściganie się, ale ja bym to tak nazwała. Kto oddaje komu order i kto jest tutaj sprytniejszy i kto więcej odda. Czy to spowodowało według pani, że zaczęło być groźniej na ulicach? Albo przynajmniej pani jako taki baczny badacz mediów coś takiego odczuwała?
Ну, то, що się dzieje в медіях społecznościowych, то по просто страх читати те коментарі, бо то позволяє на таку вольність, так, виповіді, вольність слова
і кожен і брак відповідальності.
Так, не є обсервований, не є справданий, що то можна там цокольвік тен хейт і ненависть на когось жучити і за то немає жодних консеквенцій. Так, і для того є łatwiej to wyczuć w internecie. Ja już staram się nie czytać takich treści i komentarzy. Oczywiście, że to podsyca na przykład takie podziały, tak, że to my, to oni, kto jest winien w tej sytuacji i tak dalej. Bo nawet w swoim budynku spotkała mnie moja bardzo miła sąsiadka, którą bardzo lubię, zawsze wymieniamy się tam słówkiem i tak dalej, to ona, o co to wyprawia wasz Zeleński, a po co tej jednostce coś tam. I to od razu, i ja chcę też powiedzieć, że nie jestem wyborczynią Zeleńskiego, mam sam swoje opinie do polityki, do różnych decyzji i tak dalej, ale też nie trzeba tak to odbierać ostro, tak, bo ponieważ też po drugie w jej stronie to wygląda inaczej i ta decyzja w żaden sposób nie była wymierzona w Polaków czy tam do tematu Wołynia i tak dalej, że to po prostu też takie podniesienie na duchu tych żołnierzy, ponieważ tyle osób ginie, tyle osób rannych zostaje też po prostu kalekami na całe życie, żeby to też jakiś sens tej walce nadać, tak, to właśnie była nadana nazwa tej jednostki UPA, tak? A to było bardzo bolesne, odebrano po stronie polskiej, tak? I ta cała historia z tymi ordenami, no bardzo było to nieładnie. I teraz też widzimy, jaki poziom, może tak powiedzmy, zadaje polityka, to do tego poziomu może się i stosują zwykle ludzie, tak, że jeżeli mamy konflikty na poziomie tam czy prezydentów, czy dyplomacji, tak, każdy ma swoje zdanie, no to też każdy, no ale na szczęście też uniwersytet, środowisko akademickie zawsze ma swoją opinię, tak, zawsze mamy na szczęście zdrowy rozsądek, tak? Chociaż też kiedyś byłam pytana od studentów, tak, co myślę o Wołyniu, jak ja rozpatruję to tragedię, rzeź wołyńską i tak dalej, z punktu widzenia mediów, tak, różne miałam zarzuty. Nawet miałam zawsze piękne opinie studentów, a w tym roku po semestrze zimowym miałam jedną opinię, że jest to tragedia, kiedy trzeba zatrudnić już panią z Ukrainy. Krainy, tak? Była taka też opinia, że komuś się nie podoba, że też panie z Ukrainy, chociaż też mam i pochodzenie polskie i tak dalej, ale też jakby to napięcie po prostu rośnie.
Chciałabym się, Stanisław, ciebie zapytać, jak to jest wśród waszych kolegów, czy wtedy, kiedy miesiąc temu jeszcze chodziliście, mieliście zajęcia, chyba sesja zaczęła trwać, ta sytuacja właśnie z samej góry, to co mówili nasi prezydenci, co nasi politycy mówili, czy ona jakoś was w ogóle interesowała, czy to jakoś wpływało na wasze stosunki, czy jak to młodzi ludzie średnio na ten temat rozmawiacie, bo to jest gdzieś daleko?
No właśnie dlatego, że była sesja być może, a być może naprawdę dlatego, że mamy dobre stosunki koleżeńskie na studiach, na naszym kierunku, to nie mieliśmy, nas jest czworo chyba na naszym roku.
Znaczy czworo Ukraińców, tak? Tak,
czworo Ukraińców w tym sensie, że nie mieliśmy żadnych jakichś problemów w naszym zespole, w naszym roku, w naszych grupach i zawsze była miła praca i mamy. Każdy z nas chyba ma przyjaciele z Polaków i nawet nie kolegów ze studiów, a jeszcze za studiami. Na przykład ja mam z chóru, niektórzy mają tam ze swoich, z pracy, gdzieś tam i przyjaźnimy się z Polakami.
Mm-hmm. Może nie powinnam, ale czy w ogóle młodzież z Ukraińska słyszała o Wołyniu? Czy to jest temat, który może nie tyle co was nie zajmuje, ale czy on w ogóle do waszej świadomości dochodzi? Bo my, mam takie wrażenie, że Polacy myślą, że wy nie chcecie na ten temat mówić, bo to jest niewygodna sprawa. Może wy w ogóle nie wiecie na ten temat?
No właśnie takie jest, że my nie chcemy mówić, dlatego że my nie wiemy na ten temat. Nie wiemy na tyle, żeby jakoś argumentować swoje pozycje lub odrzucać jakieś hasła. Właśnie podobne tematy, właśnie kiedy ja uczyłem się w szkole, były nie na tyle dobrze rozszerzone, rozłożone, żeby można było być ekspertem, powiedzmy, w tej dziedzinie, w tym okresie, w tej katastrofie. I trudno mówić właśnie o podobnych rzeczach, na przykład z ludźmi, którzy są uczeleni na podobną, na ten period, na tą katastrofę i żeby też nie zrobić krzywdy temu człowieku jakimś złym, niepoprawnym słowem. Dlatego i nie wstępujemy w podobne dyskusje.
Chociaż muszę Państwu powiedzieć, że ponieważ to na pewno część słuchaczy naszych wie, że mamy w Radiu Szczecin Posydenki, czyli taką audycję dla mniejszości ukraińskiej, to ja przez te wszystkie lata oczywiście naiwnie kilka razy zadałam pytanie Ukraińcom, a dlaczego wy wreszcie za ten Wołyń nie przeprosicie? Może będzie święty spokój? Tak jak zaraz po wojnie Polacy powiedzieli Niemcom przepraszamy i prosimy o przebaczenie i to wszystko jakoś ten wielki ból, myślę, że nie chcę tutaj mówić większy, spowodował, że udało nam się dzisiaj z Niemcami normalnie rozmawiać. I ku mojemu zdziwieniu usłyszałam i to wielokrotnie, że to było kilkanaście razy Ukraińcy przepraszali za Wołyń. Panie Piotrze, jako Polak, ale też jako Ukrainiec z pochodzenia, czy Był pan obwiniany za stosunki polsko-ukraińskie? Czy ktoś kiedyś panu mówił, że ponieważ pana rodzina pochodzi z Bieszczad i jesteście potomkami akcji Wisła, że to wasza wina, ta historia polsko-ukraińska?
Nie, mnie akurat to nie dotyczyło nigdy. Faktycznie moi dziadkowie ze strony taty pochodzą z okolic Sanoka, ale jak najbardziej...
No i są, pan jest potomkiem jednak akcji Wisła, co byśmy nie powiedzieli.
Jestem potomkiem akcji Wisła, oni zostali wysiedleni przymusowo w tamtym czasie. Niewiele mieli wspólnego akurat z Wołyniem, właściwie nic nie mieli wspólnego ani z Stefanem Banderą, ani z samą Ukraińską Powstańczą Armią. W ogóle nic nie mieli wspólnego, ale rzeczywiście w ramach całej akcji zostanie wysiedleni. Nie, ja nie zostałem nigdy w ten sposób nawet dopytywany, ani nikt mi niczego nie zarzucał, co byłoby dosyć chyba idiotyczne i to jest jedno z kolejnych jakby powód mojej irytacji, że te biedne dzieci, które cierpią obecnie z powodu wojny, niewyobrażalnie, ja sobie nawet nie jestem w stanie, żyjąc ze swoimi dziećmi, ze swoimi rodzicami, z rodzinami tutaj wygodnie w Europie, co to znaczy wojna. My po prostu pojęcia nie mamy, tylko w telewizji może czy gdzieś posłuchać. I te biedne dzieci są w jakiś sposób wiązane czy obwiniane z tragedią wołyńską. Nikt nie neguje faktów historycznych, ja absolutnie również nie neguję. Te historie, te część zostawiłbym jednak historykom i politykom.
I badaczom.
I badaczom. Wydaje mi się, że jest do tego dobry okres i coraz to lepszy. Władza jednak, Ukraina się rozwija, idzie do Europy i to jest jedyny słuszny kierunek. Idzie to wszystko w dobrą stronę. Udostępniane są i archiwa, i możliwości, i pomimo wojny ten
proces... No i też badania cały czas się toczą,
i niech sobie w ten sposób idzie. Każdy normalny człowiek analizujący tę tragedię zastanowi się i postawi sobie pytanie, a dlaczego tak się stało? Skąd to się wzięło? W kraju, gdzie wszyscy żyli w miarę normalnie, tak by się wydawało. Więc to jest bardzo trudny temat, nikt mi go nigdy nie zarzucał. Przeciwnie, powiem pani redaktor, szanowni państwo, zdarzało mi się w życiu spotkać już kilka osób, które ze mną normalnie żyły, współpracowały. Ja tam raczej nie ukrywałem swoich korzeni w specjalny sposób. A dopiero po wielu, wielu latach znajomości dowiadywałem się, że tych osób rodziny bardzo mocno ucierpiały w wyniku tragedii wołyńskiej.
Ale im nie przyszło do głowy o to
pana
skarżać.
Na pewno nie obwiniać mnie za to, ani mi to w jakiś sposób wytykać.
Ja, proszę państwa, pozwalam sobie te wątki tutaj łączyć, bo one oczywiście prawdopodobnie także z tego wynikają, a może wynikają z jakiejś irytacji, że oto coś nam Ukraińcy zabierają. Ja też chciałabym tylko przypomnieć, wystarczy spojrzeć w rocznik statystyczny, wystarczy spojrzeć w internet i w pewne dokumenty, które mówią dokładnie, że absolutnie Ukraińcy, którzy pobierają chociażby 800+, to nie jest tak, że pobierają, zabierają coś z naszego budżetu państwowego, bo chciałam przypomnieć, że to jest w granicach niespełna, to jest ponad 2 miliardy 800+ w tej wcześniejszej formie, ale do budżetu państwa wypracowali ponad 15 miliardów złotych, więc myślę, że dość łatwo sobie policzyć 1-4.
Jeśli mogę, tak, ponad 1,5 miliona Ukraińców, absolutnie statystycznie nieoficjalnie się podaje, przebywających na terenie Polski, z czego około 80% pracujących. I to tak, legalnie. No proszę państwa, to jest olbrzymi przychód do budżetu.
Proszę państwa, jeszcze chciałam powiedzieć, że no tak to jest, że mam nadzieję, że wojna się wkrótce skończy i część z nich wróci do domu, wróci w Ukrainę i na pewno nie nabędą przez te kilka lat pobytu w Polsce prawa do emerytury, więc te pieniądze tak naprawdę z ich ZUS-u trafią do naszego woreczka. To tak zupełnie na marginesie, ale chciałabym się jeszcze pod koniec naszej rozmowy zapytać pani doktor, czy w Ukrainie, we Lwowie, może jeszcze pani nie miała okazji porozmawiać, ale czy słychać o tych incydentach i tak je nazwijmy, tak chcemy je traktować tutaj, incydentach w Polsce w stosunku jednostkowych w stosunku do Ukraińców. Czy się w ogóle coś mówi we Lwowie na ten temat?
Tak, oczywiście i mówi się i są takie zmartwienia i nawet mój nauczyciel języka polskiego, który mieszka już w Lwowie ponad 10 lat i pracuje i to powiedział mi, że no naprawdę Lwów jest europejski, bo zawsze mówił w języku polskim, nigdy nie miał problemów z tym, żeby gdzieś tam porozumieć, czy w sklepie, czy w aptece, czy gdziekolwiek, że nikt nie zwracał uwagi na to, że mój w języku polskim była taka życzliwość. I dzisiaj nawet na przystanku autobusowym też spotkaliśmy rodzinkę z Gliwicy. Przyjechali też na cmentarz tam do kogoś z rodziny zwiedzić Lwów i matka i trzech synów. I też mówili zawsze w języku polskim i nikt nie zwracał na to uwagę. Także to, bo też usłyszałam jeszcze przed wyjazdem taką myśl, że jest w Ukrainie straszna nienawiść do Polski, tak, przez to, co się dzieje i tam przez te ulice i inne rzeczy, ale tak naprawdę każda uliczka we Lwowie, ile jest tych ulic i kościuszki, tak, i mamy i katedry i tak dalej, że też ten Lwów na tyle jest, można też powiedzieć, i polski, tak, i ta kultura jest zachowana. Nawet w niedzielę byliśmy na mszy świętej w kościele jezuitów, teraz cerkiewy Petra i Pawła w centrum Lwowa, to też wiem, że pani redaktor tam była i też się
zachowała. No bo to jeden z piękniejszych kościołów, które w życiu widziałam.
Tak, jak wszystko jest zachowane w takim stylu polskim. Tak?
Mówimy o tym kościele jezuickim, który jest dzisiaj cerkwią garnizonową, czyli tam jest kościół garnizonowy po prostu.
Petra i Pawła, tak. No też jest to teraz smutna historia, bo tam odbywają się pogrzeby żołnierzy.
Tam są non-stop.
Tak, na przykład jeden pogrzeb, dwa, to teraz nawet 8. Dzisiaj było 5, tak? I taka cała kolumna z takim hołdem dla tych bohaterów. Także mówi się z takim, powiedzmy, bardzo takim zdumieniem, tak, dlaczego tak się dzieje, bo też i dziękujemy, i bardzo doceniamy tą pomoc, którą Polska nadała Ukrainie i też te wasze otwarte serca i ramiona, że tyle uchodźców było przyjęto, tak. I ja myślę sobie tak, że każda ta osobista relacja, bo na poziomie na przykład czy uczelni, czy naszych przyjaciół już od latu nie mamy żadnych problemów z tym traktowaniem, że mamy ukraińskie pochodzenie, także jesteśmy Ukraińcami, tak? Ale ten taki hejt w internecie do osób nieznajomych, no, to uważam, że jest to nie na miejscu i też musimy jakoś to przemawiać i coś z tym robić. Też jako media, jako dziennikarze.
Oczywiście absolutnie się z panią zgadzam. Myślę, że bezinteresowna nienawiść to jest coś, czego ja absolutnie nie rozumiem. W ogóle nienawiść nie jest niczym dobrym, ale bezinteresowna taka dla zasady, że ktoś ma albo ktoś no właśnie lepiej wygląda, to jest naprawdę nieuzasadnione. W tym studiu też, ale to już parę miesięcy temu, rozmawialiśmy o dziwnym spojrzeniu Polek i tutaj, proszę państwa, mówię to z wielką odpowiedzialnością, bo słyszałam o tym wielokrotnie, kiedy to Polki mają pretensje do Ukrainek, dlaczego one, ponieważ przyjechały tutaj uciekając przed wojną, więc powinny dzień i noc płakać, powinny mieć podkrążone oczy, no i oczywiście absolutnie nie chodzić do fryzjera i nie dbać o swoje paznokcie. I pięknie pani Dorota Kowalewska powiedziała nam, pani doktor Dorota Kowalewska powiedziała nam z Uniwersytetu Szczecińskiego, że one robią to po to, żeby ich dzieci wiedziały, że mama się trzyma naprawdę dobrze, że sobie daje radę. To była piękna opowieść o tym, ale myślę, że to jest bardzo ważne, żebyśmy na to zwracali uwagę. Bezinteresowna nienawiść może, proszę państwa, do nas wrócić. Nie chciałam uderzać w jakiś taki ton podniosły, ale jednak tak mi się zrobiło, bo ja jestem trochę bezradna wobec tej sytuacji. Panie Piotrze, pan też chyba.
Jestem bezradny, ale takie dwie jakby konkluzje na koniec, jeśli mogę. Po pierwsze, jako Polak znający język ukraiński, czy ukraiński Polak, czy polski Ukrainiec, jak to woli, słucham i widuję na ulicy już pary, może małżeństwa, polsko-ukraińskie. Możliwe, że w wyniku wojny Ukrainki gdzieś tutaj poznały Polaków i to pięknie, jak sobie się przekomarzają, sobie żartują, już żyją i są razem, to pięknie to widzieć i to jest na pewno też i przyszłość, szczególnie dla Polaków, dla Polski, wobec chociażby niżu demograficznego. A druga taka konkluzja, mały apel może nawet, nie jestem może odpowiednią osobą, ale jednak pozwolę sobie, w kraju chrześcijańskim przemilczenie jest grzechem. Więc wydaje mi się, że zarówno władze świeckie, jak i kościelne przede wszystkim powinny zająć wyraźne stanowisko wobec tej sytuacji i siedzenie po cichu w kącie moim zdaniem jest niedopuszczalne.
A już podjudzanie tym bardziej nie. Nie wiem, czy to takie słowo jest w ogóle tutaj powinno się znaleźć, ale niestety...
Przyjmijmy, że oby go nie ma takiego. No.
Tak. Bardzo dziękuję, że państwo zechcieli dzisiaj być z nami i rozmawiać o tym trudnym temacie. Chciałabym, żebyśmy nie musieli do tego tematu wracać. Chciałabym, żebyśmy wkrótce i liczę, że wtedy będziemy mogli się spotkać, mówić o tym, że właśnie wojna się skończyła i co teraz będziemy robić, żeby odbudować jak najszybciej Ukrainę. I muszę na zakończenie, panie Piotrze, zapytać ostatnie zdanie. Czy Razem Pomóżmy Ukrainie to jest projekt, który trwa od, dobrze liczę, 12 lat.
12 lat.
Tak, od 12 lat w Związku Ukraińców w Polsce, czyli pomoc walczącej Ukrainie. To jest
nadal
cały czas, niezależnie od tego.
Nic się nie zmieniło. Polacy to wspaniały naród, ludzi dobrej woli jest zdecydowanie więcej i tego się trzymajmy. Pomagajmy Ukrainie, bo nie ma wolnej Polski bez wolnej Ukrainy. I jak pani Mirosława powiedziała na początku, walczymy o swoją tam wolność, to proszę państwa, pamiętajmy, Ukraińcy walczą o swoją, ale i naszą wolność również.
Tak, i właśnie to, co przed chwilą pan Piotr powiedział, to chciałabym zacytować w stulecie urodzin, jeżeli dobrze pamiętam, Giedroycia, który właśnie na dniach to stulecie obchodził. Właśnie on mówił, że nie ma wolnej Polski bez wolnej Ukrainy. Piotr Kołodziej, przewodniczący Szczecińskiego Oddziału Związku Ukraińców w Polsce. Stanisław Tresnycki, student Uniwersytetu Szczecińskiego i też od niedawna współpracownik Radia Szczecin. A na łączach dr Mirosława Rudyk, Instytut Literatury i Nowych Mediów, Uniwersytet Szczeciński, a także Uniwersytet Lwowski. To byli nasi goście, a za chwilę kolejny temat.